Chcę się podzielić z Wami rozważaniami wokół jednego zdania, które mamy zacytowane w Informatorze, ale sięgniemy także do innych tekstów. To jedno zdanie przeczytam teraz, więc nie potrzeba nic robić. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle. Za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. W innych tłumaczeniach coraz bardziej z chwały w chwałę. Jakby coraz bardziej upodabniamy się, ale tak dokładnie jest w greckim tekście. Jesteśmy przemieniani. Czyli to nie my robimy coś, tylko my wpatrując się w Jego jasność, w Jego oblicze, jesteśmy przemieniani. To się dzieje. I to się nie tylko dzieje z nami, to się dzieje z całym kosmosem, z całym wszechświatem. No i teraz będzie ten moment, kiedy opowiem trochę o kosmosie. Bo to jest w ogóle niesamowite, że wszystko, słuchajcie, zaczęło się 13,8 miliarda lat temu. Może jak wam zimno, to się przesiądźcie, bo się robi duszno bardzo szybko. Można tu usiąść, żeby jednak trochę powietrza wpuszczać. Jak ci wieje, to się przesiądź. Bo jest też możliwość taka, nie? Spokojnie, tu dużo miejsca macie, nie? A tak to pośniemy. Więc 13,8 miliarda lat temu. Niewyobrażalna liczba lat. Co to w ogóle znaczy? W każdym razie prawie 14 miliardów lat temu wszystko się zaczęło. Powstała materia i zaczął płynąć czas. Bo wcześniej nie było czasu. Nie było tego, co my uważamy za czas. Bóg nie stworzył nas w czasie i gdy my odchodzimy, wchodzimy w Niego, nie lądujemy w jakiejś wieczności, która ma czas. Niekiedy się ludzie modlą o to, żeby skrócić męki dusz w czyśćcu cierpiących z 50 dni na 40. Bo takie mieliśmy myślenie, ale aktualnie wiemy, że tak nie jest, tak nie może być. I zaczęły z plazmy, z tego wszystkiego, co było na początku jakąś niemalże jednością, idealną jednością. Zaczęły się wyodrębniać galaktyki, planety, gwiazdy. Najpierw gwiazdy, później jakieś skupiska materii, później gwiazdy, później zaczynają krążyć wokół tego planety. I teraz, żeby sobie zdać z tego skalę z tego wszystkiego, to mamy około 350, znaczy dokładnie nikt nie wie, prawda, ale mamy około 350 miliardów dużych galaktyk. 350 miliardów galaktyk plus około 3,5 biliona galaktyk małych, karłowatych. Czyli 3,5 biliona galaktyk karłowatych. One się wszystkie gromadzą w takie, można powiedzieć, grupy galaktyk, których jest 25 miliardów. I one się znajdują w 10 milionach supergromad galaktyk. A żebyśmy mieli skalę, to tak, skoro tych galaktyk jest 350 miliardów plus 3,5 biliona. Bilion to jest ile miliardów? Milion miliardów, tak? 1000 miliardów. No to tyle jest tych galaktyk, a w jednej galaktyce średniej, którą my znamy najbardziej, bo w niej jesteśmy, czyli w Drodze Mlecznej, znajduje się, tak dokładnie też nie wiadomo, od 100 najmniej do 400 miliardów gwiazd. W naszej galaktyce średnia. Od 100 do 400 miliardów gwiazd. Jak patrzymy na niebo drogę mleczną, to widzimy kawałek swojej galaktyki, w której jesteśmy. Widzimy jakby jej dysk, bo jest tak przecięta. W tym wszystkim się znajdujemy. I 4,5 miliarda lat temu uformowała się Ziemia. Powstała Ziemia. Czyli z grubsza po 9 miliardach lat istnienia tego wszystkiego wcześniej nagle pojawia się gwiazda, Słońce, wokół niej Ziemia. Wszystko zaczyna stygnąć. I po 4,5 miliardach już jest ta Ziemia. Pojawia się życie po miliardzie lat na Ziemi. Nie wiemy do dzisiaj jak. Nie wiemy. Oczywiście Bóg stworzył, prawda? Ale nie patrzmy na to, wiecie, tak jak dzieci, jak w średniowieczu ludzie, nie? Bóg stworzył to wszystko od początku i teraz nagle nie wiadomo, czy to życie tu do nas przywędrowało, bo też jest możliwe, że ono podróżuje w kosmosie. Czy też po prostu materia ma jakąś przedziwną zdolność do samoorganizacji, już gdzieś tam w zamyśle. Mi jest bliższe to takie myślenie, ale to nie żebym był naukowcem, tylko jakoś, że ta materia ma zdolność taką, żeby się organizować, bo coś chce, można by powiedzieć, że coś chce. I pojawia się życie. My to wiemy, dlatego że najstarszy węgiel na Ziemi odnaleziony 3,5 miliarda lat temu, ma wiek 3,5 miliarda lat, ale taki węgiel, który ma taki skład, który świadczy, że już był w substancji organicznej. Czyli 3,5 miliarda lat temu pojawia się życie. Pojawia się życie. I to życie zaczyna się rozwijać. Rozwija się, wszystko się dalej rozwija. Widzimy, jak proces postępuje i wiemy mniej więcej, że w końcu ostatecznie to życie rozwinęło się w mniej więcej 5 miliardów gatunków. Czujecie to? 5 miliardów gatunków. Tyle różnych linii roślin, zwierząt. 5 miliardów gatunków. Z tego wiemy, że 99% wyginęło. Czyli niektórym się udało, niektórym się nie udało. Ale wszystko dąży do czegoś. Dąży. To wszystko dąży do czegoś. Z tych 5 miliardów gatunków do dzisiaj przetrwało około 10 do 15 milionów. Widzimy, jak to wszystko do czegoś tak próbuje zmierza. A my udokumentowaliśmy istnienie, mamy tak mniej więcej zbadane, 1,2 miliona gatunków. Ale to jest, patrzcie, 1/10 tego, co jest. Mamy zbadane jako ludzie 1,2 miliona gatunków. Tak to wszystko idzie. I gdzieś w pewnym momencie zaczyna się dziać coś jeszcze bardzo dziwnego. Mianowicie pojawiają się organizmy, które mają świadomość ja. To w ogóle jest fenomenalne. Świadomość ja to polega na tym, że patrzysz w lustro i wiesz, że to ty. Że patrząc w lustro widzisz siebie. No i nie tylko my tak mamy, ale znowu w tych różnych liniach rozwojowych to się działo. Niektórym się udawało, niektórzy wyginęli. Nam się udało. Ale no, małpy człowiekokształtne mają świadomość ja. Ale ssaków ma jeszcze delfin butlonosy. Delfin wie, że on jest. Ma świadomość tego, że istnieje. Czy jak się delfinowi podstawi lustro i na przykład zaznaczy jakąś kropką na głowie jakiś kolor na przykład, to delfin przypływa i patrzy się w to. jest zainteresowany, co on ma na głowie, wie, że to on. Inne zwierzęta tak nie mają. Tak się to bada. I wiecie, kto ma jeszcze tak? Sroka. Sroka. Też coś takiego się w mózgu sroki ewolucyjnie stało, że ona ma świadomość ja. Jak sroce coś się tam położy, to ona też się na to patrzy. Inne zwierzęta tego nie robią. Traktują to, co widzą, jako osobnika i w ogóle nie zwracają uwagi. No więc w tej fajnej ekipie, która ma świadomość ja, znalazły się małpy człekokształtne. Nasi praprzodkowie, i nie mówimy nic, co by nie było zgodne z teologią Kościoła, prawie 2 miliony lat temu pojawili się jacyś nasi praprzodkowie znowu. Jedni wymierali, innym się udawało, wymierali. I wreszcie to, co możemy nazwać istotą ludzką, to jest 190 tysięcy lat temu. Gdybyśmy mieli jakąś skalę, to gdyby tam koniec sali to był początek, to my byśmy byli milimetrem tutaj. Historia człowieka byłaby milimetrem tu przy tej ścianie, czy jakimś takim nanometrem, czy czymś takim drobinką. Nie moglibyśmy tego nawet zmierzyć za bardzo. Tam początek, tu jest teraz. Nasza historia to jest milimetr. I to jeszcze nie jest koniec. Bo co się dzieje? Ta istota, która ma świadomość ja, człowiek, niemal od początku zaczyna czcić bóstwa. Na pewno kult zmarłych. Okazuje się, że jest w tych kwantach, które mają świadomość ja, w kwantach energii, którym jesteś ty i ja i niczym się nie różnisz, jak nie różnimy od krzesła, od chmury i od pyłu gwiezdnego, który tam jest. Składamy się z tego samego. Cały czas to się w ogóle wymienia. Także mamy w sobie atomy, które były w Jezusie, na pewno. To już jest policzone. Bo one ciągle wędrują między tobą a mną. I te kwanty energii, które mają świadomość ja, zaczynają sprawować kult. Właściwie to się stało tak szybko, że można by powiedzieć, że istnienie człowieka jest nierozerwalne z tym przedziwnym zjawiskiem. I to już robi tylko człowiek. Delfiny, butlonosy nie, sroka też nie. Może zaczęłyby. Bo wszystko chce iść do tego. Ja sobie myślę, że jak są gdzieś jakieś życia w kosmosie, to one też idą w tą stronę, do świadomości. Bo wiecie, ta świadomość ja jest potrzebna do tego, żeby kochać. Żeby te kwanty energii, którym przez chwilę jesteśmy, mogły kochać. Niezwykłe. Ale one wcześniej zaczynają szukać, oddawać cześć. Już mówią, że ze strachu. Ale z mojej perspektywy ja wiem, że z miłości, że stworzenie zaczyna szukać przeze mnie i przez ciebie. I to istnienie tych wszystkich kultur jest nierozerwalne z istnieniem religii. Właściwie trudno bardzo byłoby oddzielić etniczność, narodowość, później państwowość. Im wcześniej od religii, im wcześniej sięgamy, tym widzimy jeszcze większy związek. To teraz jakoś ludzkość próbuje to rozdzielić. Ale wcześniej właściwie naród, etniczność była definiowana niemalże przez kult, przez religię. Jedno było w funkcji drugiego. Im wcześniej sięgamy, tym bardziej to wszystko ze sobą związane. No i teraz tych religii mamy w świecie, tak znowu nie do końca wiadomo, ale od około 4 do 10 tysięcy różnych kultów. Można by powiedzieć, ile różnych plemion. I to w Ameryce Północnej, Indianie, w Ameryce Południowej nie mieliśmy ze sobą kontaktu, ale wszystkie te kwanty dochodzą do tego, że szukają. W Ameryce Północnej już byli bardzo blisko. Oglądałem też pewien film naukowy o tym, że był też pewien faraon, który miał poczucie jednego Boga i miał poezję pisał i miał doświadczenie już od wewnątrz, właśnie tekst, który byłby normalnie wzięty ze Starego Testamentu, jak już bardzo nasz, no ale zabili go. Czy gdzieś były takie przebłyski w tej wielości, w tej mnogości, nagle jedni zaczynają robić coś bardzo dziwnego, bo mówią, że jest jeden Bóg. Wszyscy mają bóstwa, a oni mają jedno bóstwo. To się niewiele razy zdarzyło w różnych miejscach świata, ale akurat tam się zdarzyło. Można powiedzieć, na tej całej płaszczyźnie inni czują, że jest jeden Bóg i zaczynają go czcić. Innym się nie udaje, a ci jedni przeżywają, rozwija się to dalej i robią znowu coś bardzo dziwnego, bo wszyscy wyobrażają bóstwa, a oni mówią, nie wolno wyobrażać, bo on jest niewyrażalny. Już jesteśmy bardzo blisko. 14 miliardów lat. Zbliżamy się. Czujecie? Dochodzimy do tego momentu. Jeden Bóg, niewyrażalny. Nie wolno czynić Jego podobizn. Nawet nie wolno wymawiać Jego imienia. Raz w roku najwyższy kapłan może Jego imię wymówić. W tekstach nie pisze się Jego imienia, tylko się zastępuje słowem Adonai. Elohim, nie wolno użyć jego imienia. Już jesteśmy blisko. Już jesteśmy blisko. Prorocy tego Boga zaczynają mówić dziwne rzeczy. Od czasu do czasu zaczyna się pojawiać słowo miłosierdzie, przebaczenie. Nawet niektórzy z tych proroków mają odwagę, intuicję wewnętrzną, by napisać, że on kocha także wrogów. Już jest we drzwiach. Wszystko zmierzało do tego momentu. Prawo moralne, coraz bardziej łagodne. Pojawia się dekalog, pojawia się ząb za ząb, kiedyś było zasada, że trzeba iluś tam wybić za jednego zęba, ileś tam tych zębów. Czyli za jedną śmierć, ileś tam setek śmierci, a tutaj jest tylko, można powiedzieć, 50-50. Idzie wszystko w tą stronę, w stronę miłości. Ale co widzimy? Że nadal trzeba pielgrzymować do świątyni. Że trzeba to robić co najmniej raz w roku, aby wypełnić prawo. Że w tej świątyni trzeba zabić zwierzę, złożyć ofiarę, że jest stworzony cały system przepisów, które trzeba wypełnić, aby się do niego zbliżyć, aby on sprzyjał, by był zadowolony, że wobec tego mamy miejsce święte i mamy miejsca nieświęte. Że chociaż święte świętych, czyli miejsce, gdzie była kiedyś Arka Przymierza, za czasów Jezusa jest doskonale puste, to jest w ogóle też piękne, że tam nic nie ma. Rzymianie wpadli i byli zszokowani, że tam nie ma nic. Ale że mimo wszystko jest to miejsce, do którego trzeba iść. No i bardzo mocno jednak naród i państwo, czy narodowość i religia ze sobą związane. Nierozerwalnie, tak do dziś, nie? Nierozerwalnie związane u nich. A więc są nasi i nie nasi. Nawet nie nasi tacy bliscy, Może przez to, że tacy bliscy tym bardziej znienawidzeni jak Samarytanie, którzy mają tą samą księgę i trzeba spluwać, gdy przychodzi Samarytanin. A więc Bóg jest nasz, po naszej stronie, a nie jest po ich stronie. Ale wszystko jest gotowe. Pojawiają się sekty. W zwojach Qumran odnajdujemy teksty, które są zarówno tekstami Starego Testamentu, jak i są tekstami mistycznymi. Mamy nie wchodzącymi w kanon. Pojawia się myśl grecka. Ludzie mają świadomość, coraz większą świadomość. Wszystko się rozwija i wreszcie rodzi się ten. Ten, do którego wszystko zmierzało, który jest początkiem i końcem, aby istota ludzka mogła wypełnić się do końca miłością. Rodzi się Jezus Chrystus, który powie już ani na tej górze, ani na tej górze, lecz w duchu i prawdzie, który powie: ja i Ojciec jedno jesteśmy. On jest Bogiem człowiekiem. W Nim cały kosmos, wszystkie te cząsteczki i kwanty mogą odpowiedzieć miłością na miłość, odpowiadają miłością na miłość. Zaczyna się wielki powrót do Ojca. On rozpoznał obecność Boga w człowieku, miał odwagę przedstawiać się imieniem Boga. Tak jest przedstawiany na kartach Ewangelii. Mówi: ja jestem. Co nie jest przypadkowe, nie? Można powiedzieć, kosmos rozpoznaje sam siebie i rozpoznaje swojego Stwórcę. Świat na powrót ma otwartą drogę do jedności z Bogiem. Otwiera się droga jednoczenia. Jezus mówi: nikt o własnych siłach nie może do nieba wstąpić, ani z nieba zstąpić. Mówi: między nami a wami jest wielka przepaść. Tak Jezus, pamiętacie, w rozmowie z Nikodemem w nocy mówi, że nikt nie może z nieba zstąpić, ani do nieba wstąpić. Jezus mówi: on sam jest darem. On sam wstępuje, by pociągnąć wszystko ku Ojcu. Wyzwala nas z konieczności zasługiwania. Uwalnia od tego ofiarniczego kultu świątynnego. Ponieważ moment, w którym on się pojawia, jest związany z kultem świątynnym, więc pisma, które o nim mówią, jeszcze posługują się tym językiem, że jest on ofiarą, kapłanem i tak dalej, bo oni nie znają innego świata. Ale widzimy, że nie ma już potrzeby. Oni mówią: wszystko się skończyło. Nie ma już potrzeby jakiegoś kapłana, nie ma potrzeby jakiejś ofiary. Wyzwala nas z konieczności zasługiwania. Można powiedzieć, wyprowadza nas z religijności ku wolności dzieci Bożych. Jest. Bóg objawia się jako miłość i odtąd dostępny jest tym wszystkim, którzy miłują. Jest miłością między tobą a mną. Jest miłością między nami. Jest miłością wtedy, gdy płaczemy i gdy się cieszymy. Objawia się jako miłość, gdy tańczymy, pijemy wino i gdy płaczemy nad naszymi zmarłymi. Nieustannie się objawia. Jest prawdą. Jest drogą. Objawia drogę zjednoczenia, jest prawdą, bo jest drogą, jest prawdą, można powiedzieć, o rzeczywistości. Piękne to było wczoraj, gdy ten ksiądz prawosławny powiedział, że na górze przemienienia to nie tyle Jezus się przemienił, co oni się przemienili i ich oczy zaczęły widzieć właściwie. To było cudowne. To jest głęboka prawda, bo właśnie zaczyna się objawiać w nim rzeczywistość. Jest wreszcie życiem, które chce się udzielać w obfitości. Gdy łamiemy na ołtarzu ten kwant energii, i kwanty spożywają kwant, stajemy się jednością. Nie ma czasu. Czas jest złudzeniem. Wszystko dzieje się w teraz. Naprawdę tak jest. Einstein powiedział, że jest to złudzenie bardzo uporczywe. To prawda. Ale czas wszystko dzieje, z jakiegoś punktu widzenia wszystko dzieje się w jednym momencie. W nim wszystko osiągnęło swój cel i pełnię. On jest przed wszystkim i w nim wszystko ma istnienie. On jest początkiem i końcem. Ale uwaga. On jest Bogiem przekraczającym ludzkie myślenie o bóstwie. Tak przekraczającym, że my o nim mieliśmy, jak w księdze Izajasza jest napisane. O nim mieliśmy na jego widok. Pieśń sługi Jahwe ze Starego Testamentu. O nim mieliśmy. Gdyśmy ujrzeli, jak się objawia. Gdy zobaczyliśmy jego uniżenie i pokorę. Gdy zobaczyliśmy jego totalną rezygnację z przemocy. Na wszelki wypadek tylko mówię, bo mam nadzieję, że słuchaliście też audycji online o Biblii, że ta scena wyrzucenia przekupniów bynajmniej nie może być czytana dosłownie, że Jezus wziął, coś tam niszczył. Totalna rezygnacja z przemocy. I to jest tak szokujące, że my co chwilę musimy sobie to przypominać. To jak refren co chwilę, list do Filipian, nie istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, żeby być na równi z Bogiem. Można powiedzieć, mamy bardzo dziwnego Boga. Bóg się objawia jako ten, który nie korzysta ze sposobności, by być na równi z Bogiem. To nie jest jego chwilowa cecha. To jest stała cecha Boga. To jest stała jego cecha. My musimy sobie to ciągle przypominać, że to uniżenie, to zniknięcie, ta przezroczystość, ta jego pokora taka, że nie można go chwycić, jest jego stałą, permanentną cechą. On w niczym nie przypomina Bogów, jakich znaliśmy, jakich szukaliśmy wcześniej. Jest skok, można powiedzieć, jakościowy skok tak wielki, że do dzisiaj myśmy jako rodzina ludzka nie zasymilowali tego. On nie jest jak Bóg z greckiej tragedii, który jak Deus ex machina, rozumiecie, wsadza swój boski palec w historię. Interweniuje z zewnątrz. On taki nie jest. Nie interweniuje w historię tą metodą. I to nas straszliwie rozczarowuje. Bo my chcemy mieć takiego Boga. Nasze ego. Chce mieć takiego Boga, który wsadzi swój boski palec i zrobi tu porządek. Tu i tu. Jesteśmy rozczarowani, gdy tego nie robi. Rozczarowani. Ulejmy sobie więc Boga na swój obraz i podobieństwo, takiego jak chcemy mieć. Przypiszmy mu cud nad Wisłą. Zróbmy go królem Polski przeciwko innym narodom. Jak bardzo potrzebujemy Boga interweniującego w taki sposób, który polskim chłopcom da błogosławieństwo, a tym rosyjskim z drugiej strony Wisły da przekleństwo. Jak bardzo nie chcemy czytać historii ludzkich, że on jest solidarny z wszystkimi, z chłopcami po tej stronie. Jak bardzo potrzebujemy Boga, który będzie z nami przeciwko komuś. Nie jest nam potrzebny taki Zbawiciel, który wykazuje taką haniebną bierność wobec zła. Nie potrzebujemy takiego Zbawiciela. Nie potrzebujemy Zbawiciela, który nam każe schować miecz do pochwy, który w taki skandaliczny sposób daje się związać i powiesić na krzyżu. Nie chcemy, żeby obmywał stopy naszych wrogów. Już nie mówię o naszych własnych. nie jest nam taki Bóg potrzebny. Współcierpiący i zbawiający, uwaga, od wewnątrz, nie z zewnątrz. Od wewnątrz. Jest nam potrzebne bóstwo, które uzdrowi nasze ciała. Bóstwo, które na chwilę zniesie te fatalne warunki, w których się znaleźliśmy, startowe warunki kosmosu, który zaczął istnieć w jakiejś autonomii wobec Stworzyciela i tam trzeba szukać grzechu pierworodnego, a nie gdzieś tam wśród małpy, która zrywa jabłko z drugą małpą, tylko trzeba szukać tego Boga tam, tego rozerwania już od samego początku, bo od początku istnieje czas i od początku istnieje zjawisko entropii, czyli rozpadu, wszystko się w końcu rozpada. Od samego początku, od pierwszych milisekund istnienia tego świata. A nam jest potrzebne bóstwo, które zniesie te warunki, które zniesie prawa biologii, przejdzie przez dziecięce oddziały białaczkowe, lecząc wszystkich. A jeśli tak się nie stanie, to gdzie on jest? A jeśli tak się nie dzieje, to niech przynajmniej zejdzie z własnego krzyża. Takiego potrzebujemy. Stworzenie wybrało, ty i ja, te kwanty, którymi jesteśmy, wybraliśmy autonomię. Świat wychodzi z nieskończenie dobrego, jedynego, miłującego istnienia. Wybrał tę fatalną autonomię. Upływa czas, ciało niszczeje. Potrzebny jest nam zatem Bóg, który co zrobi? Tą autonomię ograniczy, chociaż przez chwilę. Który zmieni wstępne warunki. My chcemy takiego Boga, takiego oczekujemy. Niech nastanie dyktatura dobra. Niech zrobi porządek, ale tak jak my chcemy. Och, gdybym był Bogiem. A on w haniebny sposób nie korzysta z tej sposobności, by być Bogiem, lecz robi coś skandalicznego. On jest solidarny z tymi, którzy odwrócili się od Niego i do tego stopnia solidarny, że przyjmuje warunki istnienia w czasie i w materii, że przyjmuje te warunki startowe od wewnątrz. Można powiedzieć, gdy tylko stworzenie zażądało tej autonomii, łaska błyskawicznie zaczęła w tej autonomii, na warunkach tej autonomii współistnieć. Profesor Heller mówi, że pierwsze wcielenie Chrystusa to stworzenie świata. To ten pierwszy wybuch, że to było pierwsze wcielenie Chrystusa. Że już od wewnątrz, zresztą nie tylko profesor Heller, ksiądz profesor Heller, jeden z najwybitniejszych polskich naukowców i teologów zarazem. On nie gasi pożaru od zewnątrz. On jest w pożarze. On płonie razem z nami. Przyjmuje warunki istnienia w czasie i materii. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył, darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich, podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Wstępuje w te warunki i wszystko od początku, od pierwszych sekund, cały kosmos, cały ten proces jest powrotem ku Ojcu. Pojawienie się wszystkich istot, wreszcie Jezus Chrystus i my wszyscy jak po nitce, jakbyśmy wzięli nitkę z tego obrusa, całe stworzenie w Nim, z Nim. ku Ojcu, powrót ku miłości. A Kościół, to co nam się przydarzyło, to jest świadomość tego procesu i włączenie na zasadzie mojego tak, tak chcę razem z Tobą być w tym procesie. Jezus objawia Boga, który wciela się, przyjmuje pełne bólu warunki. To ma wymiar kosmiczny. On nie kona tylko w nas. On kona w całym stworzeniu. Włącznie z mrówką, która być może dzisiaj na polu się utopiła w kropli rosy. To jest też cierpienie. Włącznie nawet z trawą, nie wiem, nadepniętą przez człowieka, zapaloną przez piorun. Kona w jaskółkach, którym rozsypało się gniazdo. Całe stworzenie jęczy w bólach rodzenia. Całe stworzenie. Jest jednak przede wszystkim najbardziej świadomie konający w Tobie i we mnie. Nie korzysta ze sposobności, by być jak Bóg. Nie przyjmuje tych autonomicznych warunków, lecz przyjmuje te autonomiczne, złe warunki, jakie stworzenie wybrało. Dlatego święty Paweł powie, nosimy nieustannie w naszym ciele konanie Jezusa. Jak ja? Nie tylko ja, mrówka też. On płacze i krzyczy w nas. On się lęka agonii. On jest sprzeciwem przeciwko umieraniu. On w Tobie się boi, że umrze. Kona w ateiście, stwierdzającym w rozpaczy, że nie ma Boga. Kona w każdym ludzkim nieudolnym poszukiwaniu szczęścia poza Ojcem. Cierpi w izolacji chorych psychicznie. On ma depresję. Jest zraniony intelektualnie. Jest przykuty do wózka po urazie kręgosłupa. Umiera w tych chłopcach, którzy do siebie strzelają. I w jednym, i w drugim. Kona w oprawcy i kona w ofierze oprawcy. W krzyżu Chrystusa, jak w soczewce, skupiło się całe cierpienie świata. Wszystkich istot. Wszystkich żywych istot. Całego kosmosu. Całego kosmosu. Każdego kwanta, które w bólu czekają na objawienie się życia. Mówimy w kredo, że zstąpił do piekieł. O tym właśnie mówimy. Że On, który mógł skorzystać ze sposobności i być jak bóstwo, nie skorzystał z tego. I nie ingeruje tak, jakbyśmy chcieli. Nie jest obserwatorem, lecz nie pomaga z zewnątrz. On przynosi nam zupełnie inne rozwiązanie. To rozwiązanie jest wieczernika, zaraz gdy się dał związać, gdzie autor Ewangelii podkreśla, że mógł inaczej. Mówi, ja jestem, oni się wszyscy przewracają. I tak 3 razy. Po co to robią? Żeby podkreślić inną możliwość, z której on nie korzysta. I on przynosi rozwiązanie, ale tym rozwiązaniem nie jest wyłączenie ani jednego kwanta z tego porządku czasu i entropii. Nie jest tym rozwiązaniem uzdrowienie naszego ciała, jak wielu by chciało. Ja też. Tym rozwiązaniem nie jest uwolnienie nas z uwarunkowań czasu i fizycznego rozpadu. To rozwiązanie nie polega na zniesieniu tych warunków startowych. Przeciwnie, to rozwiązanie polega na ich przyjęciu. On nas do tego rozwiązania zaprasza. Przyjęcia, przylgnięcia. Nie mamy słowa polskiego dobrego na to. To nie jest bierność, to jest aktywne przylgnięcie. Nie jest to zniechęcenie, że inaczej być nie może. Rezygnacja. tylko nie jakaś akceptacja, coś więcej, przylgnięcie. Rozwiązanie, którym On przynosi, jest miłość. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, którą ma się w nas objawić, bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono, całe stworzenie, całe, zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Całe stworzenie. I święty Paweł powie: to dążenie niech was ożywia. To jest przepiękne, przepiękne. Mówi w sensie dosłownym, my mamy to przepiękne słowo. Literalnie możemy to zrozumieć. To dążenie niech was ożywia. Można powiedzieć, miłość nas ożywia. To dążenie nas ożywia. Widzimy, jak wszystko prowadziło do tego momentu, aby mogła się pojawić miłość w Jezusie Chrystusie i wszyscy, którzy zechcą, rozpoznają Go, wejdą w ten Jego proces. Miłość jest życiem wiecznym. Miłość nas uwalnia. Nie ma takiego cierpienia, którym można by było nam odebrać możliwość miłowania. Rozwiązaniem nie jest wyjście z tych warunków, lecz przyjęcie tych warunków w miłości. To jest Jego rozwiązanie. Miłość jest wieczna. Ona nas uwalnia z objęć nietrwałego świata i wyprowadza w chwałę życia, które nie zna początku ani końca. Ale uwaga, już kończę. To, co się wydarzyło, jest tak nowe i wspaniałe, tak szokujące, tak zamykające nam usta, zatykające nas, można powiedzieć, że do dziś nie zaasymilowaliśmy tajemnicy. Istnieje nieustanne napięcie między religią, która próbuje po staremu, o własnych siłach, sięgać Boga, a pomiędzy chrześcijaństwem, które jest przyjmowaniem, które nie ma nic z sięgania, które jest otwieraniem się i przyjmowaniem. Posłuchajmy teraz, czy jesteśmy blisko tego tekstu, z którego żeśmy wyszli. Jako w swojej wspaniałej religii mojżeszowej, pisze Paweł, parę wersów wcześniej, ten, który był zafascynowany swoją religią i o tej religii, do której mamy wielki szacunek, bo przecież ona urodziła Stary Testament, nasz Stary Testament. Paweł wyraża się tam mocno. Mówi, że zabija ta religia, że jest posługiwaniem śmierci, posługiwaniem potępieniu, że jest czymś przemijającym, czymś, co ma chwałę przejściową, a w końcu okazuje się, że jest całkowicie bez chwały. O wyznawcach tej religii mówi, że stępiały ich umysły, że pozostaje nad nimi zasłona, że zasłona jest na ich sercach, odsłania się ona jedynie w Chrystusie. O tejże właśnie religii, rozumiecie, jest tak blisko i on po doświadczeniu tego, po tym oniemieniu tego, kim jest Chrystus, on się nie waha w taki sposób mówić o religii, która, można go powiedzieć, wychowała, że przepaść jest, jak jest przepaść pomiędzy tym, kim jest Jezus i czym jest chrześcijaństwo, a tym, czym jest ta religia. Jest posługiwaniem śmierci, potępieniu, jest czymś przemijającym. Dlaczego on to mówi z taką pasją? Bo Paweł już to widzi. On już to widzi, że na wolność i życie, które przynosi Chrystus, braci, wspólnot, które Paweł zakładał, już zaczyna napełzać z powrotem religijność. Już napełza religijność. I to Pawła doprowadza niemal do szaleństwa. On tam wariuje z tego powodu. Bo on się boi, że się nie uda, rozumiecie? Że go przegapimy. Że i w zasadzie zaczynamy go przeżywać jak religia. Zaczynamy robić to samo. Znowu mamy świątynię, mamy kult, mamy kapłanów, ofiary. Znowu się go zaczynamy bać. Znowu wszystko. I Paweł dostaje szału na to, że to z powrotem, to stare, zaczyna napełzać na to życie i że może to życie przydusić. Paweł wariuje z tego powodu. On widzi, że na wspólnotę oszołomionych wolnością, życiem, miłością, oszołomionych tym, co im się przydarzyło, braci, a u świętego Jana, co zawsze warto wspomnieć, przyjaciół, mówią o sobie przyjaciele, którzy odkryli, że ani na tej górze, ani na żadnej górze, Jezu Boże, wszędzie jest Bóg, jakie to cudowne, wszędzie jest miłość, między Tobą a mną, ja mogę miłować, jestem wolnym człowiekiem, żadnej ofiary, żadnego lęku, żadnego przymusu, żadnego wymagania. Jestem wolny, jestem dzieckiem Boga w Chrystusie. Łammy się chlebem, idźmy do innych. Że na to zaczyna, na to doświadczenie zaczyna napełzać religijne, że pojawiają się bracia, a może jednak się obrzezać. Że pojawia się przykazanie, że pojawia się znowu prawo, że z powrotem wszystko. I widzimy, jesteśmy tego świadkami, że można chrześcijaństwo przeżywać jak religię. Że można zrobić wielki krok w tył i żyć znowu w porządku zasługiwania, w porządku miejsc świętych, w porządku ofiar i kapłanów, znowu wiązać bóstwo z narodowością, można? Można. Ze strukturami państwowymi, można? Można. Można zredukować to, co nam się przydarzyło, znowu do jednej z wielu religii. Możesz tak, można tak przeżywać chrześcijaństwo. I tak je przeżywamy, bo ludzie patrząc z zewnątrz nie widzą żadnej różnicy pomiędzy chrześcijaństwem, islamem, buddyzmem, czym tam jeszcze. Nie widzą żadnej różnicy. I słusznie, że nie widzą, bo jej nie ma w tym, jak przeżywamy. Mając taką nadzieję, postępujmy z ufną odwagą, mówi święty Paweł. Do nas, do ciebie i do mnie, z ufną odwagą. Nie tak, jak Mojżesz, który zasłaniał sobie twarz, aby Izraelici nie patrzyli na kres tego, co przemijało. Ich umysły stępiały. Po dziś dzień, gdy czytają stare przymierze, okrywa ich ta sama zasłona. Nie zostaje ona zjęta, gdyż przemija wyłącznie w Chrystusie. Do dzisiaj, gdy czytają Mojżesza, zasłona zakrywa ich serca. Wielu naszych braci ma zakrytą zasłonę, chociaż są ochrzczeni, nominalnie są chrześcijanami. Pan jest duchem. Uwaga. Gdzie duch Pana, tam jest wolność. My wszyscy odzwierciedlamy w naszej odkrytej, odsłoniętej inaczej twarzy chwałę Pana. Jesteśmy przemieniani na ten sam obraz, zyskując coraz większą chwałę za sprawą Pana, który jest duchem. Do tego jesteśmy zaproszeni. Do uczestnictwa w tym cudzie. Nie w kroku w tył, ale w kroku w przód. Cała ludzkość czeka, byśmy ten krok w przód robili w Kościele. Całe stworzenie, ta mrówka wspomniana i te jaskółki, i kwanty, i gwiazdy, o których istnieją nie wiemy, czeka na to, żebyśmy robili ten krok w Chrystusie ku Ojcu. Wpatrując w Chrystusa, rozpoznajemy Ojca i rozpoznajemy sami siebie. Moją i Twoją tożsamość jest Chrystus. Moją i Twoją tożsamością jest Chrystus. Staje się sobą miłując i będąc sobą miłuje. Wpatrując się w Niego przemieniamy się. Nie wiem jak, On to wie. Wpatruje się w Chrystusa i rozpoznaje siebie. Patrzę w Chrystusa i rozpoznaje siebie. Przeglądam się w lustrze rano i widzę Chrystusa. Nie mówię za dużo. Patrzysz się w lustrze i widzisz Chrystusa. To jest chrześcijaństwo, nie mniej. To jest cud, jaki nas spotkał i całe stworzenie czeka na to, byśmy tym cudem zaczęli żyć, byśmy byli Jego świadomi, byśmy o tym cudzie głosili, byśmy ogłaszali wolność. 14 miliardów lat na to czekaliśmy. Przyjechaliśmy tutaj między innymi po to doświadczenie przemieniającej miłości. I również pośniadanie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Trochę mnie poniosło, mówiłem 15 dłużej minut niż poprzednim razem. 20.